przy telefonie w Krakowie, tak podejrzewam, Jan Piekło, dyplomata, dziennikarz, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, słusznie pan przypuszcza, jestem rzeczywiście w Krakowie.
Pozdrawiamy Kraków. No dobrze, myśmy w Polsce dużo mówili o Rosji, ale pod względem wojny informacyjnej na polu historycznym, którą najpierw Rosja wypróbowała na Ukrainie i innych krajach i teraz wdrażają aktywnie wobec Polski, a tymczasem pod naszą nieuwagą doszło do dużych przetasowań, czy dochodzi w tej chwili do dużych przetasowań na szczytach władzy w Moskwie. Odchodzi premier Miedwiediew, były prezydent, przychodzi nowy premier, biegły w podatkach i w ściąganiu pieniędzy do budżetu państwa. O co chodzi w roszadzie na szczytach Kremla, panie ambasadorze?
Ja bym był bardzo ostrożny, przywiązując ogromną wagę do tych ruchów personalnych, to raczej chodzi o zamanifestowanie, pokazanie społeczeństwu rosyjskiemu i światu, że jedyną osobą, która o wszystkim w Rosji decyduje i będzie nadal decydować, jest Władimir Putin. A ponieważ mu się nie bardzo udało poprawić standard życia swoich obywateli, miał pewne problemy, bo po prostu ludzie trochę powychodzili na ulicę, poprotestowali. Więc poza tym sankcje się utrzymują, jakoś mu się tam różne rzeczy ostatnio nie udawały, łącznie ze zakończeniem konstrukcji Nord Stream 2, więc trzeba było wymyślić jakiś ruch, który by odwrócił uwagę od problemów. I tym ruchem są właśnie te roszady, którym się świat w tej chwili interesuje.
Roszady to jedno, ale w noworocznym wystąpieniu do przedstawicieli Dumy Państwowej prezydent nie tylko mówił o tym, że będzie nowy premier i że roszady personalne się stawią, ale także dużo obiecał. Mało było o obronności, mało było w tym wystąpieniu, jak mówią eksperci, o świecie, dużo było o nowych obietnicach, nowych planach socjalnych rządu Federacji Rosyjskiej.
To prawda, stwierdził, że jednym z głównych problemów Rosji jest demografia i coś tam obiecał, tyle tylko, że można obiecać różne rzeczy, natomiast trudniej jest to dotrzymać, jeżeli są duże ograniczenia budżetowe, a Rosja rzeczywiście ma w tej chwili problem. To nie jest wyłącznie wynikiem sankcji, ale to jest również wynikiem działań skorumpowanej rosyjskiej gospodarki, nastawionej głównie na sprzedaż surowca, gazu, ropy.
A czy Michał, to jest być może popełnię błąd, Miszustin chyba tak się nazywa ten namaszczony na nowego premiera przez Władimira Putina polityk, czy on uzdrowi, bo wchodzi jako technokrata, osoba, która miała mieć, czy tak mówią eksperci, ma nawet pewne obiektywne sukcesy w cyfryzacji, w usprawnieniu administracji rosyjskiej. To jest osoba, która realnie ma zmodernizować administrację rosyjską tak, żeby gospodarka zaczęła się znowu kręcić i to kręci się nie tylko na tym kółku eksportu surowców, ale także w innych dziedzinach gospodarki.
Nie podejrzewam, że jego zadaniem jest uzdrawiać cokolwiek, tylko wykonywać polecenia człowieka, który zaproponował tą kandydaturę, czyli realizować polecenia Putina. A jeżeli przy sposobności uda mu się wykonać coś, co poprawi funkcjonowanie rosyjskiej gospodarki, to pewnie Putin nie będzie z tego powodu nieszczęśliwy. Natomiast nie bardzo widzę takie możliwości w tej chwili. Rosyjska gospodarka zastygła w tej chwili w takiej jakiejś skorupie. Tu rzeczywiście potrzebny byłby jakiś gigantyczny wstrząs, żeby móc w tej chwili doprowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej, a na to się nie zanosi. Rządy Putina, które będą nadal trwały i na pewno będą trwały pewnie w jakiejś innej formule, która w tej chwili została wymyślona. Putinowi się oczywiście marzy doprowadzenie do tego, żeby kraje, które kiedyś były częścią Związku Radzieckiego, wróciły pod skrzydła Federacji Rosyjskiej. No to widać po usiłowaniach integracji Białorusi z Rosją. To widać w wysiłkach destabilizowania Ukrainy. To widać po tym, co się dzieje w Mołdawii. Więc prawdopodobnie no, będziemy mieli status quo, tylko w nieco innej formule.
Białoruś to bardzo wdzięczny temat, ale zabiorę ten temat panu ambasadorowi, bo po godzinie 17 w studiu Popołudnia Wnet będzie wicenaczelny Białstat, telewizji Białstat, to z nim porozmawiam. Pan ambasador pozwoli dokładnie o sytuacji na Białorusi, tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. A co do losów premiera i byłego prezydenta Miedwiediewa, mamy uronić łzy, że wypadł z łaski, znajdzie się na aucie polityki rosyjskiej, czy dla niego też w tej układance jest jakieś miejsce?
No niewątpliwie, ponieważ Miedwiediew nie był postacią szczególnie lubianą przez społeczeństwo i gdzieś obarczano go częścią winy za taki stan również gospodarki i standardu życia Rosjan, więc to był pewnie ruch, który może Putinowi przysporzyć pewnych punktów w notowaniach. Natomiast żadna skrzywda mu się nie stanie, ponieważ Miedwiediew jest człowiekiem niezwykle lojalnym w stosunku do Władimira Putina i wykazał to wielokrotnie, więc krzywda mu się nie stanie. Zostało mu zaproponowane stanowisko zastępcy szefa Rady Bezpieczeństwa.
A to jest w ogóle jakaś ważna instytucja? Co to jest za ciało? My wiemy, jako polska dyplomacja, co tam się odbywa. To jest jakieś doradcze ciało, nieistotne, czy to jest ciało, które jednak ma jakiś wpływ na życie państwa?
Jak Putin będzie chciał, to ono będzie miało bardzo duży wpływ. I no właśnie, jeżeli myślimy o polityce rosyjskiej, no to Władimir Putin doprowadził do tego, że nie liczą się instytucje i właśnie no nie bardzo się liczy konstytucja, którą można łatwo zmienić, jak się w tej chwili okazuje, ale liczy się to, co chce Władimir Putin. Jeżeli Władimir Putin będzie chciał, żeby Medwiediew odgrywał tam ważną rolę, a Putin jeszcze większą, to tak się stanie. Natomiast jeżeli nie będzie chciał, no to się tak nie stanie. No, rozumiem, że to jest bardzo zaskakujące, ten ruch dla społeczności międzynarodowej, dla świata, dla dziennikarzy.
To był duet dwóch niewysokich mężczyzn. Razem można było ich fotografować. Putin nie musiał mieć żadnych koturn, żeby odpowiednio pasować. Ładnie na zdjęciach jeździli na rowerze, łowili ryby, robili grilla razem. Dwóch przyjaciół rządzących, jeden ważniejszy, drugi mniej ważny, rządzących Rosją. Ładny obrazek.
Myślę, że to w jakimś stopniu będzie trwało. Miedwiediewowi się krzywda nie stanie. Natomiast no, Putin buduje sobie również coś, co może spowodować jego upadek, jego klęskę. Ponieważ on sobie buduje pozycję absolutnie dyktatorską i jeżeli nie będzie w stanie poprawić standardu życia ludzi, młodych ludzi, którzy się go już nie boją, którzy potrafią w tej chwili demonstrować odważnie i ponosić konsekwencje tych demonstracji, czy dać się aresztować po prostu, to się może skończyć też dramatycznym upadkiem. Tam jest jeszcze ciekawy wariant taki, że Putin zapowiedział wyższość prawa rosyjskiego nad wszelkim międzynarodowym, czyli wszystkie wyroki różnych ważnych instytucji międzynarodowych, jeżeli będzie taka wola, nie będą po prostu wykonywane, uwzględniane.
Jakby do tej pory były.
Tak, no powiedzmy, że do tej pory był jakiś status quo, ale oczywiście one były nieuwzględniane, a teraz to już będzie po prostu jasne i oczywiste.
Przy telefonie Jan Piekło, dyplomata, był ambasador Polski na Ukrainie. Panie ambasadorze, kwestia historyczna, jednak wróćmy do tego, bo ta wojna zdaje się ma trwać, im to ma trwać na pewno do 9 maja, kiedy będą w Moskwie huczne obchody okrągłej 75. rocznicy zakończenia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Wobec Ukrainy ten model już był przetestowany, czego my jako Polska powinniśmy się nauczyć z tej historii, historycznej wojny i nacisku historycznego Moskwy na Kijów.
No, te naciski również w tej chwili są wymierzone i w nas. Chodzi o całą politykę historyczną dotyczącą wybuchu II wojny światowej, o pakt Ribbentrop-Mołotow. I jeszcze jeden ciekawy element się pokazał w narracji Kremla, że Polska jest współodpowiedzialna za Holokaust. To jest o tyle interesujące, że niedługo się ma odbyć wielka konferencja poświęcona Holokaustowi, organizowana przez jakiego kantora w Jerozolimie. I no, niedługo również mają się odbyć uroczystości wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz, w Oświęcimiu. I to jest próba przedstawiania Polaków jako antysemitów, którzy są współodpowiedzialni za zagładę Żydów.
To rząd, nowy rząd ukraiński po rewolucji, to mieli być banderowcy naziści.
No to jest dokładnie to samo. Można sobie powiedzieć, że powinniśmy się uczyć z ukraińskiego przykładu. My również jesteśmy w tej chwili kwalifikowani jako ci, no, antysemici, to już niedługo, no jak współpracowali z Hitlerem, właściwie przy zakładaniu obozów koncentracyjnych, bo taka jest koncepcja, no to też musieli być w jakimś stopniu faszystami. To jest już tak absurdalne. Zresztą no, ważne jest to, że Parlament Europejski i Komisja Europejska dość jasno się wypowiada w tej kwestii i krytykuje stanowisko, rewizjonistyczne stanowisko w stosunku do historii Rosji.
To jeszcze, żeby być mądrzejszym, uczmy się na cudzych historiach. Czy Ukrainie to zaszkodziło? Czy Rosji udało się coś ugrać na tym, że wszędzie, gdzie jeździła, mówiła, że administracja rosyjska mówiła, że rewolucję na Ukrainie przeprowadzili faszyści? To jest skuteczne, czy to jest się czego bać, czy to jednak jest takie mówienie raczej na rynek wewnętrzny, a nie na sukcesy na forum międzynarodowym ze strony władzy Władimira Putina?
Ja nie powiem, żeby to było tak całkiem nieskuteczne, bo znalazły się środowiska i to, muszę powiedzieć, środowisko wpływowe, które tą narrację kremlowską na temat banderyzmu w Ukrainie, na Ukrainie kupiło. To są również środowiska polskich nacjonalistów. To są środowiska związane z Konfederacją. I no, mamy ostatnio najlepszy przykład w postaci zachowania posła Korwin-Mikke.
To prawda, ale to chodzi o bardziej mnie to, że na przykład w Berlinie było tak, o, nie pomagajmy Ukrainie, bo to ten nowy rząd, to coś faszyści. Tak. Czy w tym wymiarze były sukcesy propagandy rosyjskiej wobec Ukrainy?
No były. Były, sam widziałem w Berlinie w czasie początków działań wojennych w Donbasie. Widziałem potężną demonstrację zorganizowaną przez lewicę pod hasłami precz z faszystowskim reżimem w Kijowie. Więc jakieś sukcesy gdzieś tam Rosja odnosiła. No, szczerze mówiąc, największym sukcesem no, to jest to, że prezydent Poroszenko, który był uosobieniem tych banderowskich tendencji nacjonalistycznych dla Kremla, przegrał wybory.
A z drugiej strony jest tak, że Polska jest łatwiejszym czy trudniejszym graczem dla Rosji Putina? Czy łatwiej będzie w Paryżu i w Berlinie organizować manifestacje precz z faszystowskim rządem Prawa i Sprawiedliwości w Polsce?
No, takie próby są, natomiast no, niewątpliwie Polska jest trudniejszym kąskiem do zgryzienia, ponieważ Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jest członkiem NATO i pewnych rzeczy, które można wykonać w stosunku do Ukrainy, jak się okazuje, można anektować Krym, można doprowadzić do inwazji na wschodnią Ukrainę i właściwie nic się nie dzieje, nikt z tego powodu z polityków światowych nie postawił sprawy w sposób bardzo ostry. Wprost przeciwnie, starano się po prostu gdzieś tam tą sytuację łagodzić. Więc myślę, że my jesteśmy jak na razie tej kwestii bezpiecznie, ale powinniśmy być bardzo czujni, uważni.
To jeszcze zrodziło się jedno pytanie. Ten cały spór wokół polskiego wymiaru sprawiedliwości, te słowa, które już nie, jeszcze mam nadzieję, że marginalny i że takie osoba będzie można używać dalej, Janusz Korwin-Mikke, ale opozycja znacznie bardziej większa i prestiżowa, jak Platforma, która mówi o tym, że w Polsce rodzi się faszyzm, bo takie też słowa padały ze ust polityków Platformy, to też może zagrać w orkiestrze Putina, czy to nie jest zagrożenie?
No, jak sobie przypomnimy nasze doświadczenia z przeszłości, konkretnie Konfederację Targowicką, to nie jest nic nowego. Rosja zawsze grała jakąś próbą podzielenia społeczeństwa czy to wtedy pierwszej Rzeczypospolitej, czy teraz trzeciej Rzeczypospolitej. No i przykre jest to, że w sytuacji zagrożenia nie potrafimy mówić jednym głosem.
A ta duża opozycja, Platforma, ta liberalno-lewicowa, panie ambasadorze, ona ma tą świadomość pana zdaniem, bo czy nie ma? Tak zadam to pytanie.
Znaczy, ja powiem tak, że znam wiele osób z tamtych szeregów, z którymi kiedyś miałem dość bliskie kontakty i w indywidualnych rozmowach oni mają tego świadomość i nawet pamiętam, że była taka sytuacja, kiedy Sejm niedawno Polski przez aklamację przyjął pewną ważną deklarację w tej sprawie. Więc to nie jest tak, że nie potrafimy, tylko no to musi być sytuacja prawie że krytyczna, alarmowa.
Jan Piekło, dyplomata, był ambasador Polski na Ukrainie. To jeszcze jedno zdanie, tyle mamy czasu, panie ambasadorze. A słyszałem, że chyba jeszcze pan chce coś dopowiedzieć.
Tak. No, chciałbym, żebyśmy w Polsce dostrzegali zagrożenie, krytyczne zagrożenie dla, nie tylko dla nas, ale i dla Unii Europejskiej, dla naszych sąsiadów i żebyśmy potrafili wspólnie na to reagować.
Jan Piekło, był ambasador Polski na Ukrainie, był gościem Popołudnia Wnet. Panie ambasadorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
I do usłyszenia.